Komentarze w Radiu Gdańsk, 8 minut po godzinie 9. Dzień dobry, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Gośćmi komentarzy są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
Piotrze, byłeś wczoraj w archiwum IPN-u? Oglądałeś teczki? Nie, nie.
Nie, nie jestem specjalistą od archiwów, więc...
Ale wczoraj poznaliśmy...
Zostałem zaproszony do telewizji Republika, w której mnie Czarek Gmyz, mój przyjaciel i kolega redakcyjny, to co jak gdyby widzi, miał kamerę, jak gdyby przekazywał.
To prawda, ci pierwsi, którzy tam przyszli, to od razu robili zdjęcia, więc... Myślę, że dzisiaj już zainteresowania aktami wielkiego nie będzie. Może historycy, ale można znaleźć w sieci.
Powinno być, ponieważ tam jest dużo ciekawych szczegółów.
I o tych dużej ciekawej ilości szczegółów właśnie w tej chwili mówić będziemy, bo wczoraj poznaliśmy zawartość teczek, które w swojej szafie przechowywał przez lata generał Kiszczak. Z tych upublicznionych przez IPN archiwów wynika, że Lech Wałęsa w pierwszej połowie lat 70. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Był tajnym i świadomym współpracownikiem. Pisał donosy na kolegów z pracy i pobierał za to wynagrodzenie. Z jednym zastrzeżeniem. O ile te dokumenty nie są fałszywką, sprawdzić to mają grafolodzy. Piotrze, to bardzo proszę, twoja ocena tych dokumentów, które wczoraj poznaliśmy.
To jest paradoks, że Lech Wałęsa jest jednym z najbardziej znanych Polaków, ale badaczy dokumentów z nim związanych jest bardzo niewielu, jest ich dokładnie dwóch. To znaczy to jest pan Cęckiewicz i pan Gontarczyk. I w związku z tym to jest paradoks, że ci historycy, którzy bardzo często popierają ogólnie Lecha Wałęsę, nie przeprowadzili jak dotąd żadnej poważnej krytyki książki SB i Lech Wałęsa. W związku z tym siłą rzeczy opieram się na opinii Cęckiewicza, który oglądał te dokumenty i stwierdził, że w jego opinii teczki są prawdziwe, więc nie mam powodów, aby wątpić. Zresztą nawet dzisiaj wypowiedzi pana Czuchnowskiego z Wyborczej wskazują, że on uznaje, że ta teczka jest prawdziwa, tylko szuka tam pewnych pozytywów Lecha Wałęsy.
A teraz właśnie Czuchnowski mówi, że tej ilości trudno by było podrobić.
Tak.
Taka jest główna
myśl. Jak gdyby zawieśmy na kołku już te rozważania, czy to jest fałszywka, czy nie. Raczej, o ile ktoś nie udowodni, to zakładam, że jest prawdziwe. A jeśli jest prawdziwe, to znaczy, że zamykamy pewien etap w dyskusji na temat przeszłości Lecha Wałęsy. To znaczy, że możemy stwierdzić, że Lech Wałęsa już stuprocentową pewnością był agentem Bolkiem, donosił na kolegów, brał za to pieniądze, był świadomym współpracownikiem i jest zaświadczenie wskazujące, że własnoręcznie to potwierdza. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeszcze rok temu były procesy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu. Krzysztof Wyszkowski stał wobec wizji zapłacenia ogromnej sumy za ogłoszenie w TVN-ie, że panowała taka właśnie teza, że niektórzy historycy twierdzą, w tym sensie pewien etap dyskusji o przeszłości Lecha Wałęsy został wczoraj zamknięty.
No właśnie, to jest ciekawe, czy został zamknięty, czy otwiera się nowy, ale najpierw o tym zamknięciu etapu. No, Marek Ponikowski.
Mówimy o po prostu analizie faktów.
Mm-hmm. Marek Ponikowski.
No, na pewno lepiej byłoby rozmawiać o tych aktach, gdyby one nie były rzucone, że tak powiem, na rynek w takim pośpiechu, w jakim ewidentnie to się odbyło. I ta analiza grafologiczna by to wszystko uwiarygodniła, jakkolwiek.
Zgadzam się.
Ja raczej też, oczywiście miałem okazję tylko niektóre z tych publikowanych dokumentów do tej pory zobaczyć i wydaje mi się, że one są prawdziwe, że to co pan Kiszczak miał w szafie, to nie są fałszywki, choć przecież z drugiej strony znamy dwie akcje dość spektakularne bezpieki, która raz na początku lat 80., a drugi raz wtedy, kiedy była kwestia Nobla dla Lecha Wałęsy, fałszywkami się zajmowała, fabrykowała fałszywe dokumenty.
Ale produkowała je z licznymi błędami, które po latach można dokładnie wykazać i były wykazywane.
To ja powiedziałem, Piotrze, ale umawialiśmy się wielokrotnie, że się nie przerywamy, prawda? No zakładam, że te dokumenty są prawdziwe. Natomiast tutaj w całym naszym gronie jestem chyba jedyną osobą, która lata 60., późne, 70., późne przeżywała już jako człowiek w miarę dojrzały. I natężenie bezprawia, z jakim stykał się człowiek, który cokolwiek w tym czasie zrobił, było niewyobrażalne po prostu dla ludzi młodych i to by należało tę poprawkę przy ocenianiu Lecha Wałęsy również przyjmować.
Ocenianiu tej pierwszej połowy lat 70. Przy ocenianiu roku 70.
Zwłaszcza przy ocenianiu roku 70, który był po prostu to, co się działo na wybrzeżu w tym czasie, było erupcją bezprawia, brutalności, okrucieństwa ze strony władz, z którą stykali się ludzie absolutnie na to nieprzygotowani.
Bo być może jest różnica między rokiem 70 a 70. tym drugim, pewnie jest i to duża jest różnica i rozumiem, że ty chcesz powiedzieć, że w tym roku 70-71 jak gdyby usprawiedliwiasz po części Lecha Wałęsy, starasz się zrozumieć.
Staram się, żeby jego poczynania, które przyjąć, że to abstrahujemy od tego, że to liczy się tylko to, co jest w aktach, można oceniać bardzo, bardzo negatywnie, to jednak inaczej trochę patrzę na to z perspektywy swojej pamięci, z tego, ze świadomości, jak był traktowany wówczas człowiek, który był pozbawiony wszelkiej możliwości obrony, który stawał w obecności potężnego aparatu przemocy i był absolutnie bezbronny wobec tego. Zachowywał się różnie i nikt z ówczesnie żyjących ludzi nie mógł nigdy być z góry pewien, jak się zachowa.
Marek Monikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka, krótka przerwa, za chwilę wracamy. Komentarze w Radiu Gdańsk, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Monikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki i teraz Jarosław Popek. Sprawa Bolka. Część argumentów usłyszeliśmy w poprzedniej części od Piotra Semki, Marka Ponikowskiego, ale tam padło takie sformułowanie od Piotra Semki, za chwilę do niego pewnie też dojdziemy, że to zamyka jakąś część sprawy Bolka. Ale właśnie, zamyka czy otwiera tak naprawdę, bo stawiają się, są nowe pytania dotyczące przyszłości Lecha Wałęsy, tego czy teczki, jakie na niego miała, nie wiem, władza komunistyczna, SBC-a, czy miały wpływ na rok 80, 81, na 89, na podstawy III Rzeczpospolitej.
I wydaje mi się, że to jest właśnie dyskusja, która teraz się rozpocznie. Wałęsy nikt nie wymarzy z historii, ale to będzie już inna narracja niż do tej pory była. Trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy to, co się działo w latach 70., jego donosy, miały wpływ na jego politykę, szczególnie w czasach prezydentury, tuż przed prezydenturą i później. Nie ukrywam, że ta sytuacja, która jest teraz, która dotyczy Lecha Wałęsy, jest sytuacją dla mnie trudną z tego powodu, że jednak wali się jakiś mit. Ten mit oczywiście był nadgryzany od jakiegoś czasu, natomiast teraz historycy powinni bardzo skrupulatnie sprawdzić, jak czy to, co robił w latach 70., miało jakikolwiek wpływ na to, co robił później w latach 90. Według mnie mogło mieć na to nowo wpływ.
Spróbować napisać historię III RP?
No nie da się ukryć, że już trzeba to będzie zrobić.
Marek?
Ja nie bardzo wiem, co ty masz na myśli. Jakie wydarzenia w latach 90.
No przede wszystkim...
Oczywiście wszyscy się od razu powołają na te polsko-sowieckie spółki. nie, które, to nawet, które próbował to, Wałęsa, czy nie, patronował temu, czy...
To nawet nie o to chodzi.
Niech Jarek odpowie. No,
przede wszystkim rok 92, upadek rządu Olszewskiego, który spektakularnie został przeprowadzony, plus różnego typu pomysły, które miał Wałęsa wcześniej, typu NATO bis i tym podobne rzeczy. Oczywiście część z tych pomysłów nie doszło do skutku, natomiast ktoś musiał te rzeczy inspirować oczywiście, lub wymyślał to sam Wałęsa, nie wiem.
Ale wierzysz w to, że nie wiem, Lecha Wałęsę, nie wiem, generał Kiszczak miał w garści, służby wywiadowcze, służby wojskowe, służby informacyjne miały Lecha Wałęsy w garści, mówiły, co ma robić i szantażowały go jego teczkami?
Nie mam zielonego pojęcia. Tak jak powiedział Piotr Semka, Wałęsą zajmowali się dwaj historycy tak naprawdę i nikt poważnie tych tematów nie rozpracował.
Ale przepraszam, to Paczkowski, no, to Friszke i ci wszyscy historycy, to co? Marek, siedzieli nad rzeką, się opalali na Boga. No co?
Teraz Piotr, no, bardzo proszę.
W momencie, kiedy ukazała się książka Cęckiewicza i Gontarczyka, pojawiły się takie głosy, że no, to jest jakiś absurd. IPN zamawia biografię Lecha Wałęsy u dwóch stosunkowo młodych historyków. Powinien IPN zamówić analizę u poważnego historyka wymieniona profesora właśnie Friszkego i Paczkowskiego. I oto ci dwaj panowie, a przynajmniej jeden, Andrzej Friszka, który wtedy występował bardzo często z krytyką książki Cęckiewicza, nie podjęli się ani żaden inny historyk. Mówię o historii, o dziele historycznym z aparatem naukowym, ponieważ jedyna wyszła popularno-naukowa książka Jana Skórzyńskiego, ale ona nie ma aparatu naukowego. I jest zresztą napisana popularno-naukowo, do tego celu ECS go zamówił, tą książkę. Natomiast każdy inny historyk nie chce się tego dotykać. I ja nie dziwię mu się, ponieważ trzeba byłoby dotknąć rzeczy, które wywołają furię Lecha Wałęsy i jego wyzwiska. Tego samego Lecha Wałęsy, którego się ciągle przedstawia jako osobę za szczutą. Otóż ta osoba za szczuta potrafi sama też bardzo ostro udzielać razu.
Dobrze, Piotrze, ale ten rok 89, 90 i kolejne lata, przepraszam.
Tak, mhm. Oczywiście, no, mamy wiele śladów, które każą zadawać poważne pytania. Na przykład wpływ Mieczysława Wachowskiego na decyzję, na telefon do Janajewa, koncepcję NATO bis, która dzisiaj widać bardzo wyraźnie, jak gdyby była na rękę Rosjanom, bazy sowieckie, owszem, Marku, tak, to była rzeczywiście bardzo rzecz poważna.
Spółki, nie bazy.
Dobrze, spółki na terenie byłych baz tak. sowieckich. No to proszę, nie przerywaj. I ostatnia wreszcie rzecz. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć roli Mieczysława Wachowskiego u boku. Te wszystkie takie tłumaczenia pod tytułem a to był niezbędny, a to był taki brat łata, a to był świetny kompan, świetny kierowca i tak dalej. To są wytłumaczenia zabawowe, powiedziałbym. Druga rzecz, no przepraszam, ale Jarek Popek, przepraszam, Jarek Popek nie chce postawić kropki nad i, a ja ją stawiam. Jeżeli Czesław Kiszczak miał teczki Lecha Wałęsy do śmierci, to nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu człowiek nimi grał. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę to,
Piotrze,
że
ja bym chciał, żebyśmy
Lecha Wałęsy nie została...
Dajmy szansę jeszcze Markowi Ponikowskiemu.
Poważna na rzecz przeciwko generałowi Jaruzelskiemu Kiszczakowi, to dla mnie to jest wniosek, że te teczki były skuteczne.
Marek Ponikowski.
Czesława Kiszczaka, to ja podejrzewam, że te teczki, które on miał u siebie, miały pełnić raczej rolę, za przeproszeniem, dupochronu takiego, on się tym ubezpieczał, a nie chodziło o to, że on będąc jednak już na marginesie, że on za kulis pociągał za jakieś sznurki.
Że tak nie było, przepraszam.
Skąd wiemy, że było tak, jak ty mówisz?
Piotrze, dajmy Markowi. Piotrze, przed chwilą sam prosiłeś.
Spekulujemy w tej chwili. Ty spekulujesz i ja spekuluję. Także dobrze, po prostu...
No, to ja mam podstawy, bo bo przez wiele lat mówiło się, nie można mówić, że Kiszczak jest bezkarny, bo może jeszcze będzie proces.
No i był proces i w końcu został skazany. No.
Wystarczająca chyba próba losowa. No.
Co do Mieczysława Wachowskiego, pamiętam własną irytację jego jakąś taką niejasną rolą w pobliżu Lecha Wałęsy. Ale przecież przypomnijmy sobie taką słynną historię zdjęcia z jakiejś tam przysięgi w szkole policyjnej, gdzie rozpoznano Mieczysława Wachowskiego jako jednego z tych absolwentów. Po czym okazało się, że to jakaś kompletna bzdura była. Bo
po czym po dwóch latach ta osoba zginęła w wypadku. No przepraszam, tylko przypomnę.
Nie, no to właśnie, no... zginęła wypadku, to można już takie ciągi przyczynowo-skutkowe budować w nieskończoność, Piotrze. To...
Nie,
mówię, bo takie ciągi przyczynowo-skutkowe, wiesz, to Babel kiedyś o tym pisał, to można w nieskończoność budować i w obie strony, do przodu i do tyłu.
No, przepraszam, nie, no niektóre rzeczy budzą wątpliwości, no. Jeżeli osoba,
ale Piotrze, to co myślisz, że ta historia trzeciej RP, czy historia trzeciej RP będzie napisana na nowo,
twoim zdaniem? Czy ty sugerujesz, że ktoś na polecenie Wałęsy spowodował wypadek drogowy, żeby ten facet zginął?
Nie. Co? Stwierdzam, że osoba, która poświadczyła wówczas w bardzo skandalicznej sprawie na rzecz Wałęsy, na rzecz Wachowskiego, bo nie mieszajmy tutaj Wałęsy, zginęła później w wypadku samochodowym. No, przy pewnym nagromadzeniu, to był kwestia dotyczyła kursu SB. Osoba, która się rozpoznała, była też uczestnikiem tego kursu SB. I wybacz, ale świat ludzi związanych z SB, a Mieczysław Wachowski w moim głębokim przekonaniu był związany z SB. Jeżeli jest druga postać, która poświadcza i też jest z SB, to nie każ mi tego traktować jako sprawy normalnej z życia normalnych, porządnych, spokojnych ludzi.
Panowie, najbliższe dni to będzie wielki spór o Lecha Wałęsę. W niedzielę o 14:00 pod domem Lecha Wałęsy odbędzie się manifestacja poparcia dla byłego prezydenta. Organizatorem jest Komitet Obrony Demokracji i Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. I po skrócie wiadomości zapytam was, czy waszym zdaniem ludzie, którzy będą tam manifestować, będą manifestować za Lechem Wałęsą, czy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Ale to już za kilka minut, bo Beata Gwoździewicz w studiu, więc skrót wiadomości za moment. Zaczytałem się w państwa komentarzach. Piszecie państwo, że Wałęsa się za nas narażał, teraz musimy stanąć za Wałęsą. Rozumiem, że to jest jeden z głosów pana Pawła, który mówi, że ta demonstracja KOD-u to za Lechem Wałęsą. Kolejni słuchacze są odmiennego zdania. Uważają, że na przykład demonstracja KOD-u powinna stanąć przed domem, gdzie mieszka rodzina zeszczutego Kazimierza Szolocha, czy Henryka Lenarciaka i innych, którzy byli ofiarami Lecha Wałęsy. Bardzo podzielone państwa są głosy. Bardzo dziękuję za nie wszystkie. Komentatorami dzisiaj są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Piotr Semka na Twitterze napisał, że już teraz w godzinie komentatorów z Romkiem Popkiem. Piotrze, z Jarkiem Popkiem.
Przepraszam, najmocniej.
Jarek Popek, Piotr Semka i Marek Ponikowski.
Pomyłka, dlatego że Romek Deszczyński zawsze tak jest z nami. Ale to jest mechaniczne, przepraszam.
Ale słuchaj, ale zobacz, jak to zrobiliśmy, to przynajmniej wiesz... Zaistniał Jarek potrójnie w ten sposób. Dobrze.
Nigdy nie byłem bardziej zadowolony, że mam prawo dyskutować z Jarkiem Popkiem.
Bardzo się cieszymy. Więc jak to będzie w tę niedzielę z KOD-em? Czy to będzie manifestacja za Lechem Wałęsą, czy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości? Czy Lech Wałęsa jest podmiotem, czy przedmiotem tego sporu, Jarku?
Tak jak piszą komentatorzy na stronie Radia Gdańsk, nie da się być po środku tej sprawy. Przeciwnicy i zwolennicy Lecha Wałęsy tak bardzo się od siebie oddalają, że jeżeli ktoś jest po środku, to w pewnym momencie runie na twarz.
Dostanie z jednej i z drugiej strony.
No, pewnie tak. Wydaje mi się, że jednak ta demonstracja, która teraz ma się odbyć, chociaż na pewno Marek Ponikowski będzie protestował przeciwko
temu. Marek za chwilę będzie mówił, bo będzie
w dużej mierze manifestacją antypisowską, bo obserwuję od początku pojawienia się tej sprawy taką narrację, że to jest sprawa wykreowana przez PiS. No, mm-hmm. nie wydaje mi się, żeby tak do końca było, bo Maria Kiszczak nie należy do PiS-u. Zrobiła to, co zrobiła. Później się z tego powodu tłumaczyła. A odpowiedzi i reakcje Lecha Wałęsy też nie świadczą o tym, żeby to było inspirowane przez PiS. No, Lech Wałęsa nadal brnie w pewnego momentu.
Na pewno to wspaniały prezent dla PiS-u.
Nie da się ukryć. Natomiast cała sytuacja nie jest sterowana według mnie przez PiS. Ona toczy się sama. I tak jak to widzimy, ona coraz bardziej się gmatwa, szczególnie ze strony Lecha Wałęsy. W związku z tym wydaje mi się, że pewnie niektóre osoby pójdą demonstrować po to, żeby pokazać swoją solidarność z Lechem Wałęsą, natomiast ogólny wydźwięk będzie taki, że jest to akcja antypisowska.
Powiedzieliśmy o tym prezencie, że to jest dobry prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość chwyci ten prezent i poniesie dalej, bo pierwsze pomysły, jakie się pojawiają, to takie, żeby zmienić nazwę gdańskiego lotniska z Lecha Wałęsy na Annę Walentynowicz, na Solidarność, na Dywizjon 303. No. Dziś Jarosław Sellin, wiceminister kultury, mówił, że zaczekajmy, jeszcze nie róbmy takich pośpiesznych ruchów. Apelował, żeby zaczekać jeszcze parę pewnie lat, że historycy opiszą rolę Lecha Wałęsy troszeczkę na nowo, ale żeby nie śpieszyć się z takimi inicjatywami.
Radykalnych pomysłów pojawia się mnóstwo. Czytałem listy dotyczące tego, żeby Wałęsa przekazał Nagrodę Nobla na...
No jest na Jasnej Górze ta Nagroda Nobla, a pieniądze poszły na szpital.
Tak jest. Słyszałem informacje na ten temat, żeby zmusić Wałęsę do oddania swojego majątku i rozkolportowania to między poszkodowanych. No tych propozycji, w cudzysłowie oczywiście, propozycji jest mnóstwo, natomiast też mi się wydaje, że trzeba na spokojnie poczekać na ustalenia historyków i później decydować, jeżeli już.
Piotrze, teraz ty, bo Marek o demonstracji za chwilę.
Znaczy mnie...
Czy twoim zdaniem ludzie, którzy w tej chwili bronią Lecha Wałęsy, ci, którzy będą w niedzielę przed domem Lecha Wałęsy, będą demonstrować za Lechem Wałęsą czy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości?
No, jedni to, drudzy to, no. Ja tylko się odniosę przed chwilą do takiego sformułowania, że jednej z osób, która powiedziała, że będzie demonstrować pod domem Wałęsy, bo Wałęsa się za nas narażał. No, ja nieśmiało powiem, że kiedyś dostałem pałą w plewy za to, że skandowałem Lech Wałęsa, więc no, to była relacja w obie strony, przepraszam. I podkreślam to dlatego, że ludzie Solidarności, do których nieśmiało się zaliczam, mają prawo do prawdy. I ta demonstracja oczywiście będzie raczej jedną z wielu demonstracji typu Komitetu Obrony Demokracji. Natomiast bardzo mnie niepokoi, że Komitet Obrony Demokracji demonstruje przeciwko normalnemu w państwie procesowi, w którym wyszły na jaw akta i PN się tym zajął. No przepraszam, Komitet Obrony Demokracji powstał przeciwko łamaniu zasad demokracji. Ja w ujawnieniu dokumentów, jakimiś tam być może postulatami, żeby to była analiza grafologiczna, nie kłócę się. Natomiast to jest proces jawności życia publicznego, której politycy, nawet najbardziej utytułowani, muszą się poddawać. I jeżeli póki to były... Rozumiem, nie wiem, czy nie jestem pewny, czy KOT organizuje w Gdańsku tę demonstrację.
Ale organizuje Komitet Obrony Demokracji, jak no rozumiem, właśnie. Razem z Komitetem Obywatelskim przy Lechu Wałęsie.
No więc właśnie, i to mnie niepokoi. To znaczy, ja mogłem się z Komitetem Obrony Demokracji zgadzać lub nie na temat Trybunału. I ja mogłem się zgadzać lub nie na temat jego stanowiska dotyczącego mediów publicznych. I tutaj widzę jakiś związek. Natomiast no, demonstrowanie przeciwko ujawnieniu w demokratycznym trybie akt, do których zresztą ludzie Solidarności i wszyscy Polacy mają prawo, no to ja tego nie rozumiem, to mnie bardzo niepokoi. To pokazuje, w jakim idzie kierunku KOD, że staje się przybudówką opozycji, która na złość albo wyczuwając interes PiS-u natychmiast poszła. I jednym muszę wspomnieć jeszcze o drugiej rzeczy, że Ryszard Petru wszedł na drogę tak zwanego zadawania pytań. Ja pamiętam dobrze, jak Andrzej Leper wszedł na trybunę w Sejmie i mówił: panie Piskorski, Pershinga pan zna? Ja tylko pytam. No to Ryszard Petru, który wchodzi i mówi, zadaje pytanie, czy w ostatnim czasie politycy PiSu kontaktowali się z panią Kiszczakową, to jest poziom polityki, który mi bardzo nie odpowiada, bo ta formuła ja tylko pytam ma w Polsce bardzo złą tradycję.
Marek Ponikowski.
No, Piotrze, tutaj po pierwsze tego Petru to tak trochę w pakiecie dorzuciłeś chyba do zupełnie innego wątku.
No przepraszam, a co, zwolennicy Nowoczesnej nie będą pod domem Lecha Wałęsy?
Nie, nie słyszałem, żeby tam ktoś planował sprawdzanie legitymacji, kto do jakiej partii należy, czy nie należy.
Nowoczesna należy do pewnego obozu, który teraz występuje.
Marek Ponikowski, o niedzielnej manifestacji.
Należy do obozu nosicieli złych idei. Mniej więcej coś takiego chciałeś powiedzieć.
Piotrze, przepraszam bardzo.
Teraz Marek Ponikowski. Hasła obrony
Panowie,
demokracji.
Bo za chwilę mamy kolejny ten. Marek Ponikowski, bardzo proszę.
Lech Wałęsa... Przypomnę to, co powiedziałem na wstępie. Przyjmuję, że te akta są autentyczne i przyjmuję, że te nawet bardzo kłopotliwe dla Lecha Wałęsy fragmenty tych akt, czyli te donosy, które świadczą o tym, że on skrzywdził szereg osób, że to jest prawdziwe. Ale jeśli sprowadzimy Lecha Wałęsę tylko do akt ubeckich, co jest podstawową dla mnie wadą prac Gontarczyka i Cęckiewicza, bo właśnie tam nie ma człowieka, tylko są ubeckie akta. I to jest historia najnowsza w takiej wersji, której ja osobiście nie akceptuję. Dlatego że właśnie, że Lecha Wałęsę widzę w znacznie bogatszej, że tak powiem, wersji, nie sprowadzonej tylko do akt ubeckich, i wybieram się właśnie na tę demonstrację.
I za czym będziesz protestował? Albo za czym będziesz wiecował?
Przede wszystkim mogę przytoczyć to, co napisałem na Facebooku, że w Solidarności Lechowi Wałęsie zawdzięczam najlepsze 20 kilka lat swojego życia. I dlatego tam się wybieram.
Piotrze, przepraszam cię bardzo. Nie. Ja jeszcze chciałbym dopytać, Marek, ale dlatego, że ujawniono te dokumenty, to idziesz, czy co?
Mimo, że ujawniono te dokumenty, to tam idę. Mhm. Dlatego, że nie odpowiada mi sytuacja, kiedy człowieka, którego bilans dokonań jest absolutnie pozytywny, mimo tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiłem, mhm, dla tego człowieka próbuje się teraz wdeptać w błoto. Taka sytuacja mi zdecydowanie nie odpowiada i dlatego się wybieram na ulicę Polanki.
Mhm. Dwa słowa, przepraszam. Mhm. Więc po pierwsze, Lech Wałęsa, jak wiemy, już miał, bardzo dużo osób było ofiarami jego donosów. Niektóre z nich spowodowały wyrzucenie z pracy i ci ludzie dożywają w bardzo ubogich warunkach. Lech Wałęsa za swojej prezydentury, ani potem, nie zrobił nic, aby stworzyć fundację mającą pomóc tym ludziom finansowo. A jeśli mówisz, że wszyscy znamy, powinniśmy także dostrzec bogatszą formę Lecha Wałęsy, to możemy, na wykopie, jak sobie pokazuje zdjęcia z luksusowych łazianek w Miami i tak dalej. Piotr, tak, no, przepraszam, przepraszam, ci ludzie, którzy są ofiarami jego donosów, żyją w bardzo skromnych warunkach. Lech Wałęsa nie zrobił nic, aby do nich dotrzeć, aby im pomóc. I przepraszam, dysonans pomiędzy tymi zdjęciami Wałęsy z Miami czy z Nowego Jorku, a poziomem życia jego ofiar budzi mój głęboki sprzeciw.
Nie, no to trochę tak jak, wiesz, taka propaganda z lat 50. w tej chwili.
Co ty mówisz?
No na Boga, przecież jeśli go ktoś zaprosił do willi, to on miał tam nie wejść.
Co Lech Wałęsa zrobił, aby pomóc swoim niegdyś weteranom grudnia? Na miły Bóg, Lech Wałęsa w kółko powołuje się na grudzień 70, a co zrobił, żeby pomóc? Przepraszam, no to jest człowiek, Panowie, który dostaje wielotysięczne honoraria za swoje wykłady na całym świecie. Jego zdjęcia, tak twierdzę, zdradzają zamiłowanie znaczy, do luksusu, które nie
pan... Ja ci mogę odpowiedzieć, Piotrze, na to pytanie. No. Na przykład ta przychodnia w gmachu Solidarności, tutaj na przywałach Piastowskich, która właśnie jest wyposażona z pieniędzy, które przekazał Lech Wałęsa i której korzystają właśnie ludzie, między innymi weterani
Solidarności. Zaczęliśmy zaglądać w kieszeń Lecha Wałęsy. Zacznijmy zaglądać, panowie, bo czas nas strasznie goni. Ja chciałbym mimo wszystko omówić te 100 dni Beaty Szydło. 100 dni w expose Beata Szydło obiecała 5 ustaw w 100 dni. 500 zł na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, podniesienie do 8 000 kwoty wolnej od podatku, bezpłatne leki od 75 roku życia i podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł. Rząd zdążył przygotować i doprowadzić do uchwalenia tylko jedną z tych obietnic. 3 czekają w Sejmie, a nad jednym nadal pracuje Rządowe Centrum Legislacji. Wydawałoby się, że z 5 jak jedno zrealizowane, to słabo. Tymczasem porównanie takiego pracowitości rządu i parlamentu, że te w 100 dni uchwalono 43 ustawy i PiS okazał się drugim pod względem liczby przyjętych ustaw najbardziej pracowitym parlamentem i rządem po 89 roku, dlatego że lepsze było SLD 45 ustaw w 100 dni, no PiS 43 ustawy w 100 dni, wszystkie są autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Więc taki trudno jest ocenić, tak, jednoznacznie, czy dobrze, czy to źle. Ale Marku, bardzo proszę.
No, trzeba powiedzieć, że spośród tych 43 ustaw, bardzo wiele to były ustawy wprowadzone w tak zwanym trybie poselskim.
33.
Z pominięciem całego procesu konsultacji. I tam są wśród tych ustaw tak destrukcyjne ustawy, jak ta, która ulepsza Trybunał Konstytucyjny, jak ta, która zapewnia nam, jak mówi poseł Sasin, znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, bo wprowadza właściwie możliwość totalnego podsłuchu obywateli.
Ale ona była wymuszona przez Trybunał Konstytucyjny.
Czy jak ustawa... No nie, na pewno nie w takiej formie, bo w tej formie to Trybunał Konstytucyjny, gdyby nie był sparaliżowany, to by musiał ją bardzo surowo ocenić. Czy też ustawa, która demoluje służbę cywilną. Także, że wiesz, jak to się mówiło, biegunka legislacyjna to nie jest żaden powód do chwały i to nie jest nic, co by dawało powody do jakichś ocen. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili pada ofiarą swojej dość bezwstydnej propagandy wyborczej, bo okazuje się, że skoro już zrobiliśmy te 500 zł na drugie dziecko, jak wszyscy dobrze wiemy, to już nie ma możliwości, żeby bez już całkowitej dewastacji budżetu uchwalić przywrócenie starego wieku emerytalnego. Nie ma możliwości podniesienia minimalnej płacy. Nie chodzi mi o to kwoty wolnej od podatku, przepraszam, i kolejnych takich kosztownych bardzo i w rezultacie nierealnych w najbliższym czasie obietnic. Ale dla mnie gorsze jest co innego, mianowicie to, że ten rząd funkcjonuje w sposób absolutnie przedziwny, że premier tego rządu w gruncie rzeczy ma wpływ tylko na część formalnie podległych sobie ministrów, bo niektórzy są tak mocni, że mogą różne rzeczy załatwiać bezpośrednio z prezesem, nie oglądając się na premiera, że segment gospodarczy tego rządu jest równie przedziwny i nie wiadomo, kto właściwie tym wszystkim kieruje, bo jest tam i wicepremier Gliński, i wicepremier Morawiecki, i pan Morawiecki. Kowalczyk z Kancelarii Prezydenta, i pan Szałamacha, i to wszystko razem jak na razie funkcjonuje moim zdaniem fatalnie.
To ocena Marka Ponikowskiego, Jarek Popek.
No według przepraszam, według mnie każdy rząd oceniany po 100 dniach, to jest, ta ocena nie będzie pełna. Umówmy się, że najważniejsze
ale symboliczne, oczywiście, to jest symboliczne zawsze.
Najważniejszą swoją obietnicę wyborczą PiS zrealizował, czyli 500 zł, tak jak Marek zaznaczył, na drugie i kolejne dziecko. Ja czekam cały czas na ustawę i zwiększenie kwoty wolnej od podatku, bo to jest rzecz podstawowa dla osób, które tak jak ja nie podlegają ustawie o 500 na dziecko. I czekam na ustawę o płacy minimalnej, 12 zł za godzinę, to jest ważne. Natomiast w tej całej sytuacji trochę irytuje mnie postawa opozycji, która ocenia właśnie to, co rząd zrobił przez 100 dni. Według mnie większe prawo do oceny mają wyborcy PiS-u, a nie opozycja, która na ten PiS nie głosowała. Natomiast jeżeli oceniać poza ustawami to, co ten rząd zrobił, no to tutaj mnie trochę rażą kwestie personalne, szczególnie na tych niższych szczeblach. Nietrafione decyzje personalne, tak jak wiceprezes PKP, który okazał się TW Mieczysławem.
Albo
komendant główny policji.
No i dyrektorzy stadin.
To jest sprawa bardzo bulwersująca i tu niestety rząd powinien, pani premier powinna zareagować, bo to, co się stało w Janowie Podlaskim, to jest skandal według mnie.
No, to jest zgodne z logiką przecież zmian.
To jest według mnie kwestia tego, że dobór osób na tych stanowiskach wojewódzkich to jest kwestia ambicji lokalnych działaczy PiS-u, a niekoniecznie już rządu.
Piotr Semka?
Ja też mam wspaniałą okazję zacząć tak jak Romek to robi. Zawsze Romek robi takie...
Że jest pośrodku. No takie. Jeden i drugi. Bardzo proszę.
I potem spokojnym, aksamitnym głosem kontynuuje. No Marek najbardziej ostro ocenia ten rząd. Ja raczej widzę tak, że każda ekipa, która zapowiada inną linię od poprzedników, no przeprowadza swoje projekty i to jest naturalne. Po to się wygrywa wybory, po to wyborcy obdarzają jakąś partię większością, aby ten program był bardzo wyrazisty. Te 100 zł na 500 zł na dziecko jednak zostało przeforsowane. Moim zdaniem problem, z czym zderzy się Beata Szydło, jest to, że budżet jest spięty troszeczkę jak taki pasek, który opina w walizkę, z której się za dużo zapakowano. I tutaj kooperacja między panem Morawieckim a panem Szałamachą będzie kluczowa. Myślę, że Beata Szydło jednak pozytywnie zaskoczyła. Opozycja prezentowała taki wizerunek, jak to złośliwie mówi jeden z polityków PO, panci, która zupełnie nadaje się może do kierowania jakąś małym miasteczkiem, ale nie Polską. Tymczasem obserwuję, jak Beata Szydło coraz lepiej sobie radzi na salonach europejskich. W tą rolę wchodzi. Prezentuje inny styl niż Donald Tusk, który prezentował takiego premiera kumpla, który używa formy wiecie dobrze, że, czy coś takiego do dziennikarzy. Ona raczej prezentuje się jako człowiek od ciężkiej roboty i z taką ciężką robotą myślę, że się pozytywnie kojarzy. I jeszcze jedno. Beata Szydło jest pozytywnie mnie w odróżnieniu od Donalda Tuska. Nie wchodzi jednak w żadne zderzenia polityczne. Czasami, owszem, potrafi huknąć, ale to nie jest jak gdyby pewna metoda na rządzenie. Wypowiada się w sposób spokojny.
Nie jest szefową partii. Donald Tusk był też wówczas szefem partii. Więc
dobrze, ale zdarzają się.
W podwójnej roli, prawda?
Dobrze, ale zdarzają się takie sytuacje. Przypomnę, że kiedyś Aleksander Kwaśniewski pełnił, owszem, jako prezydent, ale rolę takiego rozgrywającego w rządzie SLD spoza gabinetu, więc bez przesady.
Jeszcze na koniec, Marek, cieszy mnie
polityka rządu, która wskrzesiła Wyszehrad nie po to, żeby go przeciwstawiać Niemcom czy Europie, tylko dlatego, że to jest naturalne, że mamy naturalne interesy. Nie we wszystkim oczywiście, bo zaraz zostanie wyciągnięta wizyta Orbana.
Piotrze, bardzo się przepraszam teraz, Marek.
No, wizyta Orbana w Moskwie to jest sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, ale ja chciałem powiedzieć o czym innym. No, chciałem tylko się upewnić, że ty do sukcesów pani Szydło zaliczasz również to, że ona na ostatnim szczycie właściwie przegrała wszystko, co było do przegrania.
Jak to przegrała?
W sprawach socjalnych. No tak.
Całkowicie
no,
to przecież po prostu... się z tobą, Marku, nie zgadzam, ale to jest temat na osobną dyskusję. Nie wiem, jeżeli Jacek chce nam zafundować,
to możemy dyskutować. Nie mamy czasu.
Aha, jeszcze
musimy kończyć. Nie, bardzo przepraszam.
Uciekajmy takich sformułowań. Przegrać wszystko, co przegrania. Uważam, że bardzo dużo wygrała.
Tak. I jeszcze będzie wygrywać na pewno.
To były komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Wczoraj w Gdańsku, w Gdyni w zasadzie, w Trójmieście, było posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej. Tam mówiono między innymi o przekopie Mierzei Wiślanej. Do tego pomysłu przekopu Mierzei Wiślanej, no my w komentarzach się nie odniesiemy, ale odniosą się goście kolejnej audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Iwona Wysocka zaprosiła Zbigniewa Calowieckiego, prezesa Pracodawców Pomorza, Jacka Michałowskiego, przedsiębiorcę rolnego, i Andrzeja Popadiuka, zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Mowa też będzie właśnie o tych pomysłach na podniesienie kwoty wolnej od podatku i to, że wczoraj zmieniły się przepisy w kodeksie pracy, że już w tej chwili umowy terminowe maksymalnie na 33 miesiące mogą być zawierane łącznie, więc zmiany już nastąpiły. Bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, którzy pisali. Bardzo emocjonalne są to SMS-y, jakie do nas doszły. Bardzo Państwu dziękuję. Przeczytałem chyba wszystkie tu sam, bo nie cytowałem większości, bo zbyt duże emocje niosły, a i tak te emocje były w audycji. Dziękuję bardzo, Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.